Cześć, nazywam się Ewa Bakota i witam Cię w podcaście Ruinersi o życiu z dala od miasta, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach życia na wsi. Spotykamy tu ludzi, którzy wyprowadzili się z miasta, by zamieszkać na prowincji. Poznajemy osiadłych na wsi ruinersów i rozmawiamy o tym, jak spełnia się marzenia o slow life z dala od cywilizacji. Udowadniamy, że wizja sielskiego życia na wsi nie musi być projektem na emeryturę. Cześć. Dzień dobry w 5. odcinku podcastu Ruinersi o życiu z dala od miasta. Postanowiłam poświęcić go zagadnieniu, które często pojawia się w rozmowach ruinersów, a o jakie prosił też jeden ze słuchaczy, a mianowicie jak oglądać stare domy, by przed kupnem dobrze ocenić ich stan. I jak, oglądając stary dom, wybrać taki, żeby nie wejść na minę i nie utopić w remoncie oszczędności życia lub nie dobierać kredytu. Bardzo się cieszę, że słuchacze dają mi znać, o czym chcieliby posłuchać w kolejnych odcinkach tego podcastu. Podcastu przecież ruinerskiego, czyli poświęconego także remontom starych domów, podnoszeniu ruder z ruin i nie rujnowaniu przy tym swojego portfela oraz życia w ogóle. Jeden z pierwszych wniosków zgłosił Sławek. Napisał tak. Od jakiegoś czasu szukam starego siedliska i choć to fajny sposób na spędzanie weekendów, nie jest to też sprawa bardzo łatwa. Oglądamy z żoną różne domy i wiele się nam podoba, ale nie jesteśmy fachowcami i nie potrafimy ocenić ich stanu. Czasem widać, że budynek grozi zawaleniem, ale na ogół nie wiemy, co wynika z jego zużycia, a co świadczy o jego naprawdę bardzo złej kondycji. Jak to ocenić? Czy jest jakieś ABC, na które trzeba zwrócić uwagę? Skąd ruinersi wiedzą, który dom da się jeszcze uratować? Raz zabraliśmy ze sobą inżyniera, ale nie chcemy płacić za to za każdym razem. No właśnie. Wielu ruinersów słyszało pewnie od fachowców lub od rodziny, że taniej, łatwiej byłoby zburzyć. I bywa, że słyszało słusznie. Bo stare domy są dość zagadkowe. Nie zawsze wyglądają pięknie, zdrowo i bezpiecznie, ale i nie zawsze to, czym straszą, zasługuje na to, by podjąć decyzję o szybkiej ucieczce i wycofać się z kupna. Tak czy tak, laikom niełatwo jest ocenić ich stan. A oszacować koszt remontu jeszcze trudniej. Po rozmowach z wieloma ruinersami i kilkoma inżynierami, jestem w końcu dziennikarką, zrobiłam odpowiedni research, a także po obejrzeniu osobiście, razem z mężem, kilkudziesięciu domów, kiedy szukaliśmy tego jedynego dla siebie, sądzę, że jestem gotowa podpowiedzieć Ci, na co zwrócić uwagę, by kupując malowniczą ruinkę, nie kupić prawdziwej rudery. Najpierw kilka spraw kardynalnych. Po pierwsze, lokalizacja jest ważniejsza niż stan domu. O tym, jak dom wybierać, nagram osobny odcinek, ale już teraz sygnalizuję, że nawet najpiękniejszy dom, jeśli stoi przy ruchliwej drodze lub w niezbyt ładnej okolicy, nie będzie cieszył tak, jak powinien. Bardzo ważne jest też, jak zagospodarowana jest działka. Czy Ci się podoba? Oczywiście. Czy są na niej drzewa, jeśli Ci na nich zależy? Remont trwa zwykle kilkanaście miesięcy. Drzewa rosną bardzo, bardzo długo. Przyjrzyj się też drodze dojazdowej do domu. Jeśli nie jest to droga gminna, a należy do nieruchomości, którą kupujesz, weź pod uwagę koszt jej naprawy lub wzmocnienia, które trzeba będzie przeprowadzić od razu na początku remontu. Oczywiście, jeśli jest w złym stanie. Inaczej na budowę nie dojedzie Ci ciężki sprzęt. To był dokładnie nasz przypadek. A droga była w takim stanie, że bardzo szybko stała się naszym priorytetem. Pomyśl też o pieniądzach. Mierz siły na zamiary. Remont 1000 metrów kwadratowych powierzchni, jeśli wybierzesz sobie jakiś dwór, będzie kosztowny. Remont dużego dachu będzie kosztowny. Jeśli trafiasz na dom, który jest w lepszym stanie lub jest już częściowo wyremontowany, ale ma wyższą cenę, to być może per saldo całość wyjdzie Ci taniej niż kupno podobnej wielkości domu w dużo gorszym stanie. No a z drugiej strony, jeśli kupujesz dom, który był już kiedyś remontowany, to nie wiesz, jak był remontowany, czy zgodnie ze sztuką i przy użyciu jakich materiałów. Czasem więc do takiej wersji premium może nie opłacać się dopłacać. Powiedzmy, że na tym etapie wszystko jest w porządku. Jesteś w starym domu i zabierasz się za jego oględziny. To, co widzisz, tyle kusi, co trochę straszy. Powiedzmy, że główka już pracuje. Z jednej strony jesteś w zachwycie i już zaczynasz meblować wnętrza, planować rabaty w ogrodzie, ale z drugiej zaczynasz się obawiać tego, że nie potrafisz ocenić kondycji domu lub budynków gospodarczych. Tego, że nie wiesz, co jest do łatwej, szybkiej naprawy, a co może kosztować majątek. Tego, co świadczy tylko o tym, że dom ma swoje lata, a co, że powoli zmierza jednak do swojego kresu. Oczywiście, najlepiej byłoby odwiedzić dom z inżynierem lub budowlańcem. Ale lepiej chyba fatygować ich dopiero, kiedy naprawdę rozważasz zakup nieruchomości. No, chyba że masz mnóstwo pieniędzy i cierpliwych znajomych inżynierów lub budowlańców. Na co więc zwrócić uwagę, by nie wpakować się w kłopoty? Fachowcy mają takie powiedzenie. Budowa domu zaczyna się od fundamentów, a remont od dachu. Inni mawiają, że dom psuje się od dachu. Wniosek z tego taki, że najważniejszy jest dach. Przyjrzyj się mu bardzo dokładnie. Czy jest cały? Czy coś przecieka? A jeśli tak, to gdzie i jak bardzo? Czy płynąca ewentualnie woda zniszczyła konstrukcję dachu, a może wypłukała zaprawę ze ścian? To jest w ogóle najważniejsze. Jeśli ściany przez nieszczelność dachu i przez długi czas były zalewane wodą, to zaprawa, w starych domach przecież najczęściej gliniana, jest prawdopodobnie wypłukana i nic na niczym się już nie trzyma. Ściany mogą pękać, mogą się wybrzuszać, mogą się zawalić. Można je oczywiście przemurować, ale to może czasem oznaczać stawianie ich na nowo. W wielu przypadkach mocno zalane ściany to jest ruinerskie no-go.
No, God, please, no! No!
Inaczej jest z elementami drewnianymi domu, na przykład belkami więźby dachowej. Tu nic nie jest niemożliwe. To tylko zmienia koszt remontu. Zwróć więc uwagę, czy belki więźby nie są przegniłe lub spróchniałe. Jeśli są, ile i jak bardzo. Czy można je wzmocnić albo niektóre wymienić? Czy wystarczy wzmocnić konstrukcję dachu, czy może trzeba będzie budować ją od nowa? Żeby się temu wszystkiemu przyjrzeć, wejdź koniecznie na strych. Uważaj przy tym, zachowaj ostrożność, na piętrze nie chodź po deskach, bo mogą być spróchniałe, choć tylko po belkach stropowych. Włącz latarkę i popatrz dokładnie nawet w najciemniejsze kąty. Jak wygląda kalenica? Czy jest równa? Czy się wygina? Czy są wszystkie belki konstrukcji dachu? Czy nie brakuje krokwi, jętek albo mieczy? W jakim stanie są murłaty? Brak lub poważniejsze uszkodzenia niektórych tych elementów mogą poważnie zdestabilizować dach i jego konstrukcję, co może wpłynąć także na stabilność ścian budynku. Tak było i w przypadku naszego domu. Więźba została naruszona przez usunięcie kilku kluczowych belek, w efekcie czego dach nieco się rozjeżdżał i rozpychał ściany domu od góry na zewnątrz, przez co zaczęły pękać. Kiedy ocenisz już dach, zejdź na dół, wyjdź na zewnątrz i przyjrzyj się fundamentom. Tam, gdzie możesz oczywiście. Po pierwsze, czy się nie pozapadały? W jakim stanie jest zaprawa między kamieniami podmurówki? Czy podmurówka jest równa? Czy są w niej dziury? Czy są pęknięcia? I czy osadzone nad nią ściany też nie pękają, jak to było u nas? Spękania na ścianach mogą oznaczać kłopoty ze stabilnością konstrukcji domu. Ale może też pękać po prostu stary tynk, więc nie panikuj. My akurat nie panikowaliśmy, a okazało się, że w rogach domu pękają właśnie ściany. Winny, jak się okazało, był zdestabilizowany dach, który je rozpierał. To ocenił już inżynier, ale o tym za chwilę. Tu ważna uwaga. Fundamenty da się oczywiście podkopać, da się wzmocnić, ale to naprawdę droga zabawa. Stan fundamentów pomoże Ci też ocenić wizyta w piwnicy. Przyjrzyj się, jak wyglądają jej ściany, strop i posadzka. Zwróć uwagę na stopień jej zawilgocenia. Jeśli piwnica jest sucha, wspaniale. Ale jeśli widać ślady wilgoci, to też nie musi oznaczać katastrofy. Czasem wystarczą nowe dreny lub przetkanie starych, o ile istnieją. Jeśli natomiast w piwnicy stoi woda, a nie było akurat ulewnych deszczy, warto prześledzić, z jakiego powodu się tam znalazła. Zresztą w tej sytuacji, nawet jeśli oglądasz dom tuż po wielkiej burzy, też warto, bo to może być ważny sygnał alarmowy. Pamiętaj jednak, że w niektórych domach piwnica może być zalewana, gdy podnosi się poziom wody gruntowej po roztopach. To się zdarza, od tego są dreny. To nie musi oznaczać katastrofy. Potem wejdź z piwnicy na powierzchnię i dokładnie przyjrzyj się ścianom we wnętrzu domu. Czy widzisz pęknięcia? Jeśli tak, to gdzie? Zwróć uwagę na ściany nad drzwiami i nadproże okien. Czasem, jeśli na przestrzeni lat historii domu zostały one przesunięte lub zmieniono ich rozmiar albo kształt, nadproży może brakować. Dobrze się domyślasz? U nas tak właśnie było. Postaraj się zaobserwować, czy spękane są tynki, czy ściany. Zwróć też uwagę na ściany działowe. Zdarza się, że są oderwane od ścian konstrukcyjnych. I w ogóle popatrz, czy na pewno stoją wszystkie ściany konstrukcyjne. Rzadko, ale bywa, że ich także brakuje. To zły sygnał, o ile nie zainstalowano odpowiedniego podciągu. Można się zdziwić, ile razy widzi się takie kwiatki. I jeśli tak jest, a ścian konstrukcyjnych brakuje, lepiej wyjdź czym prędzej na zewnątrz. Chodząc po domu, przyjrzyj się też podłodze i sufitom. Czy podłoga nie jest przegniła? Uwaga, czasem może się pod tobą zapaść. Na parterze to oczywiście mniejszy problem. Jeśli nie wytrzyma, trafisz najpewniej w piasek i może szczątki myszy, ale na piętrze uważaj, żeby nie spaść na dół. Jeśli podłoga jest stabilna, to już sukces, zwróć uwagę na to, czy jest równa i czy pochyla się w którymś kierunku. Znów, na parterze to mniejszy problem, ale na piętrze taka sytuacja powinna skłonić cię do dokładniejszych oględzin belek stropowych, o ile są widoczne. No bo mogą być przesłonięte deskowaniem. Na belki stropowe swoją drogą tak czy tak patrz bardzo, bardzo uważnie. I nie martw się za bardzo. Nawet jeśli są przegniłe albo spróchniałe, da się je łatwo wymienić. Trzeba to koniecznie zrobić także wtedy, jeśli uległy zniszczeniu w miejscu, w którym stykają się z murem. A ten bardzo lubi przenosić wilgoć, więc szanse nie są takie małe. To jednak nie jest tak wielki problem, jak się wydaje. Nasza ekipa wymieniła kilka belek w 2 dni. Ważny jest za to stan kominów. Koniecznie zwróć na nie uwagę. Czy są szczelne, nieuszkodzone, stabilne? Czy między nimi a poszyciem dachowym nie ma kolejnych nieszczelności? Czy trzeba będzie je zburzyć i wymurować od nowa? A może trzeba to będzie zrobić częściowo? To wszystko da się zrobić, ale wpływa na koszt i rozmach remontu, więc warto być świadomym, na co się piszemy. Tu ważna uwaga. Pamiętaj też, że w wielu starych domach kominy nie są idealnie równe, a bywają lekko wygięte. Spokojnie, to w ogóle nie oznacza, że komin się sypie. Po prostu tak został skonstruowany. Osobną historią są instalacje. Hydrauliczna, zwykle do kompletnej wymiany, i elektryczna, prawie zawsze do kompletnej wymiany. Niezależnie od tego, czy światło świeci, a w domu jest kilka gniazdek, instalacja elektryczna prawie nigdy nie trzyma dzisiejszych standardów, nie jest miedziana, a gniazdek jest po prostu za mało na potrzeby współczesnego użytkownika prądu. Będąc przy elektryczności, sprawdź w ogóle, czy prąd do domu dochodzi. Jeśli jest linia, ale z jakiegoś powodu wyłączona, to pół biedy. Ale jeśli prądu w ogóle nie ma, najpewniej zapłacisz za podłączenie majątek, poczekasz na to wieki i o ile nie jesteś już w nim zupełnie zakochany lub zakochana, może lepiej poszukaj innego domu. Tak, to jeden z tych niewielu przypadków, kiedy warto zastanowić się bardzo, bardzo poważnie. Ale jeśli prąd jest, dowiedz się, ile jest faz. Jeśli są 2, dodanie 3 może trochę potrwać i będzie kosztowało. Instalacja hydrauliczna zwykle idzie do wymiany razem z wyposażeniem łazienki. Koniecznie, jeśli chcesz dorobić łazienek więcej. Uspokajam, to zwykle żaden problem. Podobnie jak łazienki niezbyt dalekie oczywiście przeniesienie. Ale i obecne rury mogą być nieszczelne. Szukaj zacieków, szukaj wilgoci, zwłaszcza tych na piętrze. Jeśli na piętrze jest w ogóle jakaś łazienka. Na parterze woda wsiąka w ziemię, co oczywiście miłe nie jest zarówno ze względu na potencjalnie wysokie rachunki, jak i na względy ekologiczne, ale to nie jest żadna tragedia. Ale na piętrze tragedia to już może być. Także do wnikliwych oględzin i bardzo prawdopodobne, że i tak do wymiany. Po takich konstrukcyjnych obserwacjach stan okien, stolarki drzwiowej, schodów na piętro czy pieców kaflowych lub kominków to już wisienka na torcie. Być może jednak nie najtańszym, bo teraz wymiana okien to bardzo droga zabawa, nie mówiąc o kosztach naprawy lub wymiany pieców. Jeśli chcesz zachować stare okna, upewnij się, czy nie rozpadną ci się w rękach i czy nadają się jeszcze do renowacji. I czy, serio, po otworzeniu zamknął się na nowo? Bo czasem, dobrze myślisz, tak właśnie było u nas, pozbawione nadproży okno stanowi jedyne podparcie dla muru powyżej. Po tych wszystkich emocjach znów wyjdź na zewnątrz. Ale nie po to, by planować ogród. To jeszcze nie ten etap, choćby bardzo się chciało. O nie, najpierw wytrop szambo. Bo na wsi, zwłaszcza jeśli dom jest usytuowany na kolonii, sieć kanalizacyjna jest rzadkością. Zatem, czy szambo jest? I gdzie? I jak pojemne? I w jakim stanie? I czy nie zasypane? A czy rura spustowa jest drożna? Mało sexy to wszystko tematy, ale jeszcze mniej sexy by było, gdyby okazało się, że coś jakby nie działa, powiedzmy, nieco za późno. Poszukując szamba, warto poszukać też studni, jeśli do domu nie dochodzi wodociąg. Jak jest głęboka? Czy jest w niej woda? Masz takie informacje? Pytam serio, bo nawet na Mazurach, gdzie sporo pada i wody pod ziemią nadal jest raczej pod dostatkiem, bywa, że gdzieniegdzie wody jednak w studniach brakuje. Dowiedz się też, czy jest jakaś pompa, czy działa. To są już oczywiście kwestie dość nowoczesne, ale warto wiedzieć. A kiedy już znajdziesz i szambo, i studnie, czego bardzo ci życzę, a jesteś wciąż na zewnątrz, wróć jeszcze na chwilę do kwestii prądu. Czy dochodzi do domu drogą napowietrzną, czyli przez kable zawieszone na słupach, czy ziemną? Jeśli prąd płynie drogą napowietrzną, dowiedz się, czy przewody, którymi płynie, są stare, czy jest już nowy i bezpieczny warkocz. Jeśli go nie ma, trzeba go będzie zainstalować. To zresztą powinno być bezpłatne. Cóż, tak wiem, mało to wszystko ma wspólnego z romantycznymi zachwytami nad sielskością okolicy i pięknem widoków roztaczających się z ganku. Ale żeby móc się nimi cieszyć w przyszłości, zamiast do końca życia walczyć z remontem ruiny, warto zgłębić i na chłodno ocenić te wszystkie kwestie. Podobnie jak to, w jakim stanie są budynki gospodarcze, czy przypadkiem, niestety, nie nadają się jedynie do rozbiórki. Albo czy któryś z nich, albo o zgrozo dom, nie pokryty jest eternitem, którego koszt usunięcia to też niemały wydatek. Choć na szczęście może być częściowo finansowane przez gminę. Na koniec chciałabym Cię uspokoić. To wszystko może brzmieć dość przerażająco, a nazwy, które tu padły, mogą brzmieć obco i groźnie. Ale to na razie. Te wszystkie krokwie, płatwie, jętki czy przypustnice powoli wejdą Ci w krew. A zanim tak się stanie, czym są, podpowie w kilka sekund internet. A po kilku tygodniach remontu będziesz już z nimi za pan brat. Ale jeśli jednak nie chcesz się z nimi bliżej zapoznawać, po oględzinach domu, jakie zaproponowałam, o ile wyjdą na twoje nawet niewprawne oko pomyślnie, zaproś na kolejną wizytę inżyniera, konstruktora, architekta lub doświadczonego majstra budowlanego. Takie spotkanie zwykle nie kosztuje majątku. Nas na Mazurach, w zależności od odległości, jakie miał przejechać do nas inżynier, kosztowało to kilka lat temu od 150 do 300 zł. A takie spotkanie daje cudowny spokój, że zrobiłaś wszystko, co należało, żeby jak najlepiej, solidnie i uczciwie ocenić stan domu, który być może już zaczynasz kochać. Chcę też powiedzieć, że to, o czym dzisiaj opowiadałam, dotyczy oczywiście przede wszystkim domów murowanych. Bo takich naoglądałam się, o takich naczytałam się i nagadałam z mnóstwem ruinersów tutaj na Mazurach. Większość tych porad będzie też odpowiednia dla domów drewnianych. Ale z pewnością w przypadku tego budownictwa są jeszcze inne kwestie, których nie poruszyłam. Obiecuję, że zrobię to i że zgłębię temat, kiedy będę poszukiwać drewnianego domu na Podhalu lub w Beskidzie. Albo po prostu popytam o to ruinersów z tamtych części Polski, kiedy do nich zawitam. A tymczasem żegnam się i dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że przyda Ci się, kiedy będziesz oglądać potencjalnie wymarzony dom. Pamiętaj, że z jednej strony wszystko jest możliwe, a z drugiej, że stare domy sprawiają mnóstwo niespodzianek. Na szczęście także takich, że to, co wydaje się bardzo trudne, okazuje się o wiele prostsze niż zakładaliśmy. Także odwagi. A jeśli chcesz zobaczyć, jak wygląda życie Ruinersów w czasie remontu i po nim, zajrzyj na naszą facebookową grupę, którą założyłam. Mazurscy Ruinersi and Friends oraz na mój profil na Instagramie. Siedlisko na Mazurach. Tam czeka cała, momentami bardzo zabawna, historia remontu naszego ponad 100-letniego domu. Ja nazywam się Ewa Bakota, a to był podcast Ruinersi o życiu z dala od miasta. Daj znać, o czym jeszcze chciałabyś posłuchać. To podziałamy. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia.